Kuba, jakbyś mógł już pierwszy tekst wyświetlić, przejdziemy od razu do wykładu. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, werset 1-17. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Kilka miesięcy temu postanowiłem przeczytać Nowy Testament w poszukiwaniu jednego z ważnych tematów. Zacząłem poszukiwania od pierwszej Ewangelii, czyli Ewangelii według Mateusza. I kiedy przeczytałem pierwsze 17 wersetów, które przed chwilą czytaliśmy wspólnie, zastanawiałem się, jakie ważne prawdy można odkryć w takim miejscu Biblii. Co ważnego może być zapisane w rodowodzie Jezusa Chrystusa? I w końcu zadałem sobie pytanie, które zadaję za każdym razem, kiedy studiuję Boże Słowo. Jak odnieść ten fragment do własnego życia? Miałem pokusę, żeby go ominąć, żeby zacząć w drugiej części pierwszego rozdziału, ale wtedy przypomniałem sobie pewną historię. Tą historię opowiadał człowiek, pewien człowiek, nazywał się Ibrahim Ak w 2009 roku w Warszawie. Ten człowiek urodził się w Afryce, w Mali. Malia też jest zwana Bramą Sahary. Pochodził z plemienia Tuaregów. Pod koniec lat 60., kiedy był małym chłopcem, marzył tylko o tym, żeby zostać tak jak jego ojciec, wędrownym pasterzem. Ale rząd Mali zorganizował wtedy akcję przymusowej edukacji dzieci. Zarządzenie dotyczyło tylko i wyłącznie chłopców. Wojsko przeszukiwało wioski i siłą zabierało młodzieńców do szkół. I Tuaregowie wpadli na pomysł, by przebierać chłopców za dziewczynki. Więc kilkuletniemu Ibrahimowi kilka razy udało się przebrać te ciuchy. Był nie do poznania. Jednak pewnego razu żołnierze przybyli do tej wioski znienacka wieczorem. Chłopak nie był przebrany i tak trafił do szkoły koranicznej. Młodziak z każdym dniem stawał się coraz gorliwszym wyznawcą Allaha. Tak jak mówi, wierzyłem, że jeśli ktoś spali choćby niewielką część Koranu, na pewno straci rozum i zwariuje. Aby udowodnić, że Biblia nie jest słowem Boga, niszczyliśmy ją. Robiliśmy z jej delikatnych stronic skręty, które paliliśmy, opowiada później. Minęło kilka lat, Ibrahim skończył szkołę, wybrał się na wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie mieszkał jego kuzyn, chrześcijanin. Pewnego dnia przebywając w jego domu, jak to później opisuje, chyba nieco z nudów, Ibrahim sięgnął po egzemplarz Nowego Testamentu i otworzył go na fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy. Mówi tak, trafiłem na pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza i tam przeżyłem szok, czytając rodowód Jezusa. Dla nas, Tuaregów, genealogia jest bardzo ważna. Musimy wiedzieć, kim byli nasi przodkowie. Ja sam znam swój rodowód do 9. pokolenia. Tym bardziej zaskoczyła mnie wspaniała genealogia Jezusa. Ten człowiek to jest ktoś, pomyślałem sobie wtedy. Krok po kroku, strona po stronie, młody człowiek zaczął czytać i zgłębiać Pismo Święte. Księga, która później do niego przemówiła do jego serca i rozpaliła je. Teraz Ibrahim razem z żoną Polką, która pochodzi mniej więcej z naszych stron tutaj, zajmuje się tłumaczeniem Biblii na język tamaszek, którym posługują się Tuaregowie. Wszystko zaczęło się od przeczytania rodowodu Jezusa Chrystusa. Fragmentu, który na pierwszy rzut oka nie może wiele zmienić w życiu, a jednak potrafi odmienić całe życie i to wielu ludzi. Więc pouczony tą historią, rozmyślałem nad tym fragmentem, nie poddawałem się zbyt łatwo, czytałem go kilkakrotnie. I moją uwagę przykuł werset 17. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Ten werset pokazuje nam, jaki jest Bóg. Że przyjście Jezusa na świat było dokładnie zaplanowane. Czas był dokładnie określony. I stoi za tym prawda, że Bóg ma swój plan dla tego świata. Wszystko jest policzone i nic nie jest dziełem przypadku. Bóg stworzył nasz świat, dał mu początek, ale zaznaczył też koniec tego wszystkiego. Można by powiedzieć, że w kalendarzu wpisał datę, kiedy to wszystko się skończy. Więc na tej prostej linii, tak nam się wydaje, że to wszystko to jest nieskończoność. Są dwa punkty, jest początek tego wszystkiego, ale też jest zaznaczony koniec. Bóg to już określił. Popatrzmy, w jaki sposób król Dawid mówi o takim działaniu Boga. Psalm 139. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Więc Bóg ma plan, który realizuje na przestrzeni wieków. Czas został określony, czyli dni zostały określone, zaznaczone na osi czasu. Ciekawe jest to, że pojawienie się Jezusa poprzedzał taki czas ciszy, czas milczenia, milczenia proroków przez około 300 lat. Przerwa między Starym Testamentem a Nowym. Co ludzie mogli sobie myśleć w czasie tych 300 lat, kiedy Bóg w pewnym sensie się nie odzywał? Mogli pomyśleć, może Bóg porzucił swoje zamiary, tak? Może coś zmienił. Może tak jak się kiedyś nami interesował i przemawiał do nas przez proroków, teraz zajmuje się czymś innym. Może przestał się interesować człowiekiem i jego losem. Bóg jednak nie działa w ten sposób. W tym czasie realizował swój plan i gdy czas się wypełnił, na świecie pojawił się zapowiedziany Mesjasz. I spodziewali się go nie tylko Żydzi. W czasie 300 lat milczenia Stary Testament został przetłumaczony na język grecki, przez co zapowiedź przyjścia Mesjasza stała się znana wielu, naprawdę wielu ludziom. I taki był plan. W drugim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. Zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Mędrcy zorientowali się, co się dzieje, tak? Że obietnica czy proroctwo zapisane w Słowie Bożym teraz się zrealizowało. I trzej mędrcy idą do Jezusa. Moglibyśmy całą godzinę mówić o wielkich rzeczach, o początku naszego świata, o początku naszej ery. Moglibyśmy mówić też o tym, jak to wszystko się skończy. Ale jest pytanie, które dzisiaj jest dla nas ważniejsze. Co te prawdy mają wspólnego ze mną tu i teraz? Czy ten wielki Boży plan, który On realizuje na przestrzeni wieków, w jakikolwiek sposób dotyka mojej codzienności? Sam początek Ewangelii Mateusza w niezwykły sposób odpowiada na to pytanie. Będziemy śpiewać dzisiaj jeszcze jedną kolędę. Tą kolędę odśpiewano kiedyś w bardzo wyjątkowych czy nawet dziwnych okolicznościach. Popatrzmy na ilustrację. Na ekranie widzicie ilustrację pochodzącą z Illustrated London News z 1915 roku. Wojna zakończy się przed Bożym Narodzeniem. To było powszechne przekonanie w Europie w sierpniu 1914 roku. Gdy armie ugrzęzły w okopach 24 grudnia, zarówno z niemieckich, jak i z alianckich okopów rozbrzmiewały kolędy. Te same. W dziesiątkach opisów bożonarodzeniowego rozejmu pojawiają się sceny wspólnego śpiewania kolęd, wręczania prezentów, zbierania poległych i wspólnych pochówków. Co jest w nich szczególnie wzruszające? To, że często żołnierze widzą, jak niewiele w istocie ich dzieli. Niemcy zaczynają śpiewać Stille Nacht, a po chwili Brytyjczycy dołączają Silent Night. Cicha noc, tą kolędę będziemy jeszcze dzisiaj śpiewać. Na świat przyszedł Książę Pokoju. Ale czy faktycznie ta noc była taka cicha? Czy to była noc pełna pojednania, zakończenia konfliktów i walk? Jaka ta noc była dla Józefa, dla Marii i dla Jezusa? Tak jak czytamy w tym fragmencie, proszę wróćmy do niego. Kiedy mędrcy przybyli do Jerozolimy, zapytali o co? Gdzie się narodził król żydowski? Zobaczmy, co się działo dalej, drugi rozdział od trzeciego wersetu. Skoro to pytanie usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Zazwyczaj myślimy, że ta noc, kiedy Chrystus się narodził, to była właśnie cicha, święta, wspaniała noc, czas pokoju. Ale w tle tych narodzin widzimy, co się dzieje, tak? Pojawia się postać Heroda. Mędrcy przyszli do Jerozolimy pytać o nowonarodzonego króla żydowskiego i gdy tylko Herod to usłyszał, przeraził się. Herod całe życie bał się, że ktoś odbierze mu władzę. W obawie przed tym zamordował swoją żonę i jej dwóch synów. Później zamordował także jednego z własnych synów. I kiedy usłyszał o nowonarodzonym królu, przeraził się. Ale zaraz w jego głowie powstał chytry plan. Postanowił, że podstępem dowie się, gdzie narodził się Jezus. Czytamy, że potajemnie przywołał mędrców, tak? Werset 7. Potajemnie przywołał mędrców i umówił się z nimi. Jak będziecie wracać, przyjdźcie i powiedzcie mi dokładnie, gdzie znajduje się dziecię, abym mógł pójść i oddać mu pokłon, tak jak wy. Dobrze wiemy, co planował, tak? Wcale nie miał zamiaru oddać pokłonu Jezusowi, chciał go zabić. Cicha noc, święta noc. Zbawiciel przyszedł na świat, a w tle ktoś planuje, jak go zamordować. Myślę, że kiedy Herod to wymyślił i tak jak czytamy, mędrcy zgodzili się na jego plan, tak? Powiedzieli, dobrze królu, wracając przyjdziemy, powiemy ci. To zacierał ręce, tak? Mówi, a udało mi się, mój pomysł był bardzo dobry. Do tej pory Herod radził sobie z konkurencją, nie miał z tym żadnych problemów. Był przy tym brutalny, ale w 100% skuteczny. Teraz nie powinno być problemu z małym dzieckiem. Więc Herod się spodziewa, że jego plan jest w 100% doskonały, że to wszystko się spełni, co on zamierzył. Więc wysłał nieświadomych mędrców do Betlejem. Co działo się dalej? Od wersetu 10. Gdy mędrcy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Marią. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka, z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię i jego matkę, idź do ziemi Izrael, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. W tej historii zderzają się dwa plany. Pierwszy to jest plan człowieka, który w jego oczach wydaje się doskonały. Jest to plan Heroda, jak utrzymać się przy władzy. Herod użył podstępu, użył kłamstwa, knuł, żeby zrealizować swoje cele. Ale tak jak widzimy, Bóg na to nie pozwolił. W tym samym czasie, kiedy Herod jest pewny, że jego plan się powiedzie, Bóg realizuje swój doskonały plan i nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, w jakiej to się odbywało atmosferze. Jak wygląda w życiu realizacja Bożego planu? Czy jest podobna do cichej nocy, spokojnej? Atmosfera, w której żyli Józef, Maria i Jezus, nie przypominała spokojnej, cichej, świętej nocy. 12 werset czytamy, że mędrcy otrzymali we śnie nakaz, by nie wracać do Heroda. Musieli wracać do swojej ojczyzny po cichu, inną drogą, może naokoło. Znali gniew Heroda, wszyscy wiedzieli, jakim był władcą, więc w pewnym sensie uciekali. W 13 wersecie Józef dostaje we śnie nakaz ucieczki do Egiptu, bo Herod czyha na życie dziecka. Czy to jest cicha i spokojna noc, kiedy ktoś cię w nocy budzi i mówi uchodź stąd, bo ktoś czyha na życie twojego dziecka? Czy to była cicha noc, kiedy Józef musiał obudzić Marię i powiedzieć wstawaj, pakuj się, masz 15 minut, musimy wyruszać, bo Herod, a znasz jego gniew, czyha na życie Jezusa. Nie taka cicha ta noc, nie taka spokojna. Gdy Herod się orientuje, że mędrcy go oszukali, wpada w szał, wysyła morderców do Betlejem, oni zabijają wszystkich chłopców do wieku do 2 lat. I ciekawe jest to, że kiedy ci mordercy wykonali zadanie, Herod znów zaciera ręce, tak? Znowu jest pewny, że jego doskonały plan się powiódł. Jest przekonany, że Jezus, czy nowonarodzony król żydowski, nie żyje. I w tym złudzeniu Herod odchodzi z tego świata, przekonany, że Jezus nie żyje. Tak? Bo czytamy, że wkrótce Herod umiera. Kiedy Herod umarł, Józef dostaje we śnie nakaz, by wrócić do ziemi Izraela, bo umarli już ci, którzy czyhali na życie jego dziecka. Więc w pewnym sensie jest tutaj taka zapowiedź, że wreszcie ten czas ucieczki, czas lęku, martwienia się też o swoje życie czy życie swojego dziecka skończył się, tak? Że to koniec zmartwień. Teraz już będzie spokojnie, jak w tej nocy, o której śpiewamy. Chociaż Herod wymordował większość swojej rodziny, 3 jego synów przeżyło. Archelaos w miejsce swojego ojca Heroda został królem, między innymi Judei. I kiedy Józef się zorientował, co się wydarzyło, bał się wrócić, tak? I tak trafili do Galilei. W całej tej historii intrygujące jest to, jak z ludzkiej perspektywy wygląda Boży plan, jego realizacja. Józef i Maria od początku idą zgodnie z tym planem Boga, krok po kroku. Są posłuszni na każde wezwanie Boga. To wezwanie często się powtarza. Bierz, pakuj się, ktoś czyha na życie twojego dziecka, uciekaj. Ale oni posłusznie robią każdy z tych kroków. Wszystko, co Bóg zaplanował. Ale jak się przy tym czują? Są budzeni w nocy, są przerażeni, jak człowiek, na którego życie ktoś czyha. Muszą się martwić o to, co będą robić przez najbliższy czas, gdzie się ukryć. Boży plan dla człowieka wcale nie wygląda jak cicha, bezpieczna noc. Chociaż Bóg ma nad wszystkim kontrolę, i o tym jest pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, dopuszcza w życiu człowieka sytuacje skrajne, w których człowiek nawet obawia się o własne życie. Są to sytuacje, w których wydaje się, że nikt nie ma nad nimi kontroli. Są to sytuacje, w których człowiek sobie mówi, to wszystko nie może już zakończyć się w dobry sposób. Wielu chrześcijan błędnie zakłada, że Boże drogi dla jego dzieci są to drogi łatwe, bezpieczne i przyjemne. I wielu chwyta się tej prawdy jak obietnicy Boga, tak? Że kiedy człowiek się nawróci, to będzie już z górki. Ale to są złudzenia. To jest próba połączenia ludzkiego systemu wartości z Bożym. To jest próba użycia Boga w życiu do tego, żeby po prostu było mi dobrze. Ale taka próba zawsze kończy się rozczarowaniem. Dlatego, że Bóg nie złożył takiej obietnicy. Dlaczego? Bo uważa, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż święty spokój. Więc człowiek spodziewa się cichej, spokojnej nocy, a tu jest stos problemów. Niektóre z nich wydają się nie do rozwiązania. Co to oznacza? Czy to oznacza, że Bóg nie działa? Że Bóg odpuścił? Przestał się człowiekiem zajmować? Nie, to oznacza tylko tyle, że człowiek poczynił błędne założenia. Bóg działa. Bóg zrobi wszystko, co obiecał. Nawet jeżeli przez 300 lat tego nie pokazuje. Ludzie dojrzali w wierze powiedzą wręcz, że gdy czas spokoju w życiu, czas bez trudności, zbytnio się przeciąga, to są zaniepokojeni. W moim życiu i mojej żony taka próba zazwyczaj przychodziła podczas wakacji, kiedy mamy dużo pracy, jadąc na obóz letni czy później na obóz młodzieżowy, przystanek krótka. Przed tymi wydarzeniami zawsze działo się coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się, że nikt nie ma nad tym kontroli. Było pewne, że to coś zatrzyma nas w domu. Zaczęło się to chyba już w roku 2000, od mojego wypadku na rowerze. Złamałem wtedy nos, kość policzkową. Nie było wiadomo, czy będę widział na jedno oko. Było to 6 dni przed obozem. I kiedy pani doktor usłyszała, że ja chcę gdzieś tam jechać, to się śmiała. No ale wytłumaczyłem jej, jak to jest dla nas ważne. Powiedziała, że jeżeli całe to jej dzieło, czyli te wszystkie szwy, jeżeli się przyjmą, no to będę musiał uważać, ale mogę jechać. Poszedłem dzień przed obozem, żeby te szwy ściągnęła i kiedy zaczęła, to wszystkie razem ze skórą po prostu odpadły. Ale i tak byliśmy zagą wtedy na obozie. Później zagrożona ciąża mojej żony, pierwsza i druga przed obozem. Złamanie kręgosłupa mojej żony, tydzień przed obozem. Na wszystkich obozach byliśmy. Wydawało się, że nie ma szans, lekarze mówili, że to nie ma sensu, przyjaciele odradzali, a jakoś za każdym razem udało się dokończyć tego dzieła. Bóg stawiał nas wielokrotnie w trudnościach, które wydawały się bez wyjścia. Ale po 10 próbach człowiek wie, że Bóg sobie nawet z najtrudniejszą sytuacją bez wyjścia jest w stanie poradzić. Teraz, kiedy zbliżają się wakacje, to czekamy z Agnieszką, tak? Co się wydarzy. Jak nic się nie dzieje, to zastanawiamy się, co się dzieje tak naprawdę. Więc chciałbym ten świąteczny wykład zakończyć takim wezwaniem. Część z nas tutaj na tej sali to są ludzie szczęśliwi, których życie idzie z górki. Bardzo się cieszę. To chciałbym wezwanie skierować do tych, których dzisiaj życie nie jest tak spokojne jak cicha noc. Otóż pomimo tego, że twoje życie dzisiaj nie jest spokojne, jest pełne pytań, niepewności, że żadna gwiazda na niebie nie wskazuje, że stanie się coś dobrego, zaufaj Bogu, który ma nad wszystkim kontrolę i realizuje swój plan. Nie kombinuj po swojemu jak Herod, by nie skończyć jak on, który myślał, że zwyciężył aż do końca życia, chociaż był wielkim przegranym w oczach wszystkich innych ludzi, także Boga. O wiele lepiej wybrać, tak jak Józef, drogę posłuszeństwa wtedy, kiedy nam się wydaje, że Bóg milczy albo nawet nie działa. Nie ma przez życie lepszej drogi niż droga zaufania Bogu i zdania się na Jego plan. Dzisiaj nasze emocje czy nawet okoliczności mogą wskazywać, że Bóg nie ma kontroli, tak? Albo że Bóg w jakiś sposób nas opuścił, nami się nie zajmuje. Ale historia Józefa, Marii i Jezusa pokazuje, że Bóg nad wszystkim czuwa, nawet wtedy, kiedy boimy się o własne życie i zrealizuje wszystkie swoje obietnice. Więc na koniec zaśpiewamy tą kolędę. Zapraszam tutaj muzyków. Cicha noc. Powstańmy, proszę.
górze skrzyn mnóstwo gwiazd, wszystko śpi, lecz z ucz Maryi odleciał sen. W świętej ciszy najwyższego syn leży na łonie jej. Leży na łonie jej.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz na krótką przerwę. To jest koniec oficjalnej części naszego spotkania, dlatego zachęcamy, częstujcie się ciastem, herbatą, kawą.